Piąty rozdział listu do Efezjan jest najdłuższym fragmentem tego listu. Jest pełen treści o najwyższym znaczeniu dla każdego wierzącego człowieka. Rozpoczyna się wezwaniem apostoła, byśmy brali sobie za wzór samego Boga, kierując się w życiu miłością jak Chrystus, który nas umiłował i oddał za nas swoje życie. Potem apostoł pisze o życiu w światłości. Każdy chrześcijanin dzięki Chrystusowi żyje w blasku światła, w odróżnieniu od tych, którzy nie znają Jezusa i tkwią w ciemnościach. Bóg jest światłością, pisze apostoł, a ze światłości rodzi się dobro, sprawiedliwość i prawda. A potem apostoł Paweł zapewnia, że każdy, kto prawdziwie zwróci się ku Jezusowi, jak gdyby obudzi się ze złego snu, a Chrystus stanie się jego światłem. Aby prowadzić życie w światłości, życie zgodne z wolą Boga, trzeba pozwolić na to, by Duch Święty, Duch Chrystusowy, dokonywał w nas ciągłej przemiany, by stale nas kształtował i kierował nami w życiu na co dzień. Pozwólcie, by wypełniał was Duch Boży, wzywa Paweł, przez co podkreśla, że proces przemieniania nas przez Ducha Świętego powinien trwać stale, bezustannie, że potrzebujemy ciągle jego wspomożenia, jego napełnienia, jego przewodnictwa. Gdy tak się w życiu chrześcijanina dzieje, w jego sercu panuje radość i wdzięczność. Jego postępowanie, jego słowa i myśli cechuje miłość. Wtedy, niezależnie od okoliczności, człowiek wierzący będzie wdzięczny za wszystko, co od Boga otrzymuje. Apostoł Paweł wzywa na zakończenie tego fragmentu swego listu: zawsze dziękujcie za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Miłość w postępowaniu i w słowach, radość w całym naszym zachowaniu oraz wdzięczność. Wdzięczność względem Boga za wszystko, co w naszym życiu sprawia, to symptomy tego, że jesteśmy wypełnieni przez Ducha Świętego. Symptomy, o których apostoł pisze w tym fragmencie swego listu. W psalmach Dawida znajdziemy wiele słów wdzięczności i słów uwielbienia dla Boga. Dawid nawet w cierpieniach i w trudnych doświadczeniach wielbił Boga. Wyrażał mu swoją wdzięczność, gdyż wiedział, że wszystko, co Bóg sprawia w jego życiu, służy ku jego dobru. Każdy chrześcijanin powinien być przepełniony wdzięcznością za Boże dary, których w naszym życiu jest pełno. Ta wdzięczność powinna być autentyczna, szczera. Drogi przyjacielu, czy możesz powiedzieć, że odczuwasz w swoim sercu wdzięczność względem Boga za wszystko, co w twoim życiu zdarza? Duch Święty, jeśli zamieszkuje w nas, jeśli nas wypełnia, uświadamia nam, jak wspaniałymi i niezliczonymi dobrodziejstwami obdarza nas Bóg i pobudza nas i uzdalnia do wyrażania Bogu szczerej wdzięczności. W piątym rozdziale listu do Efezjan czytamy o wdzięczności, o radości i o miłości jako o znakach działania w nas Ducha Świętego. Apostoł Paweł nazywa te cechy owocem Ducha Świętego. I w liście do Galacjan, jak pamiętamy z niedawnej wspólnej lektury, wymienia na pierwszym miejscu miłość, potem radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, samoopanowanie. Mówiąc o owocu Ducha Świętego, apostoł nawiązuje do słów samego Jezusa. Powiedział on, że chrześcijanina poznaje się po owocach. To słowo naszego Pana. Jezus wymienił miłość jako tę cechę przemienionego przez Ducha Świętego charakteru chrześcijanina, w której zawierają się wszystkie inne. Jezus modlił się: Ojcze, spraw, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jezus wzywał: miłujcie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że należycie do mnie. Jaka to ma być miłość? Na pewno nie miłość sentymentalna, tania. Miłość polegająca na mówieniu każdemu napotkanemu człowiekowi: kocham cię. Miłość jest czynem, śpiewamy w znanej pieśni. I jest to prawda. Miłość powinna być widoczna w naszych czynach, w naszym postępowaniu, w całej naszej życiowej postawie. Znany kaznodzieja radiowy, dr Vernon McGee, opowiedział taką autentyczną historię. Pewien słynny chirurg, specjalista w dziedzinie operacji jamy brzusznej, był znany również jako wspaniały człowiek i oddany chrześcijanin. Wykładał na Akademii Medycznej jako profesor. Jednocześnie pracował na klinice, wykonując najtrudniejsze operacje. Pewnego dnia ów słynny chirurg wyjechał poza miasto i odpoczywał. Spacerował po wiejskiej okolicy. Było bardzo gorąco. Odczuł pragnienie i postanowił poprosić kogoś o szklankę wody. Zaglądał do najbliższego obejścia. Spostrzegł tam małą dziewczynkę. Zapytał, czy mogłaby go poczęstować zimną wodą. Dziewczynka odpowiedziała, że jej rodzice pojechali do miasta i nie ma w domu naczerpanej wody, ale że jest zimne mleko. I zniknęła, a wkrótce wróciła z kubkiem mleka. Mleko było chłodne i smakowite. Spragniony lekarz wypił je z rozkoszą. Dziewczynka zapytała, czy chciałby pan jeszcze jedną szklankę? Jeśli możesz mnie jeszcze poczęstować, to z przyjemnością. Wypiję jeszcze trochę, odpowiedział ów człowiek. Dziewczynka szybko pobiegła i jeszcze raz wróciła z pełną szklanką mleka. Ów chirurg podziękował jej serdecznie i wkrótce powrócił do miasta, do swoich zajęć. Niewiele dni później owa mała dziewczynka zachorowała. Miała bardzo silny ból brzucha. Przywieziono ją do szpitala, skąd trafiła na klinikę. Jej stan był poważny. Musiano ją natychmiast operować. Operującym był chirurg, którego dziewczynka ta przed kilku dniami poczęstowała zimnym mlekiem. Lekarz rozpoznał ją. Otoczył ją troskliwą opieką. Proces rehabilitacji pooperacyjnej przebiegał bardzo szybko. Nadszedł czas, by mała pacjentka powróciła do domu. Jej rodzice przybyli, by ją odebrać i z niecierpliwością oczekiwali na rachunek. Spodziewali się, że koszty operacji i koszty pobytu ich córeczki na klinice będą bardzo wysokie. Jakże wielkie było ich zdumienie, gdy na rachunku odczytali notatkę podpisaną przez słynnego chirurga. Wszelkie koszty leczenia zostały uregulowane. Wyniosły one 2 szklanki zimnego mleka. Tak przejawia się miłość, która jest czynem. Miłość małej dziewczynki, która chętnie pośpieszyła z pomocą spragnionemu człowiekowi, i miłość lekarza, który z radością spłacił dług wdzięczności swojej małej pacjentce. Drogi przyjacielu, nie musimy mówić każdemu napotkanemu człowiekowi, że jako chrześcijanie kochamy go. Powinno to być widoczne w naszym postępowaniu, w naszych czynach. Jeśli pozwolimy na to, by wypełniał nas Duch Chrystusowy, będzie On nas uzdalniał do radosnego, chętnego pomagania innym. I w ten sposób wielu naszych znajomych lub ludzi poznanych przypadkiem odczuje miłość Chrystusa, Chrystusa obecnego w nas i działającego poprzez nas. Będzie to i dla nas źródłem wielkiej radości i spowoduje, że w naszych sercach odczuwać będziemy wdzięczność. Wtedy na nowo zrozumiemy i przeżyjemy wezwanie apostoła. Zawsze dziękujcie za wszystko Bogu Ojcu w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. W 21 wierszu 5 rozdziału listu do Efezjan znajdujemy następne wezwanie apostolskie. Aby okazać cześć Chrystusowi, podporządkowujcie się sobie wzajemnie. Podporządkowywać się, ulegać sobie wzajemnie, to jest coś całkiem przeciwnego do tego, co się na co dzień między nami tak naprawdę dzieje. Konkurujemy ze sobą. Współzawodniczymy. Rywalizujemy. Uważamy siebie za mądrzejszych i ważniejszych od innych. I ani nam na myśl nie przyjdzie, żeby ulegać innym, żeby się innym podporządkowywać. Apostoł pisze o wzajemnym uleganiu sobie ze względu na Chrystusa, żeby Chrystusowi okazać cześć, podkreśla. Pan Jezus dobrowolnie podporządkował się swemu Ojcu, przyjął postać sługi, poświęcił dla nas swoje życie. Jego pokora, Jego uległość ma być dla nas przykładem. wzorem godnym naśladowania. Jest to pokora i uległość niezwykła. Polega na wyrzeczeniu się swojego egoizmu, swoich racji w imię dobra drugiej osoby. Apostoł Paweł rozpoczyna od wskazania przykładu małżeństwa jako takiej relacji, gdzie uległość, rezygnacja ze swojego ja jest szczególnie potrzebna. Czytamy, aby okazać cześć Chrystusowi, podporządkowujcie się sobie wzajemnie, żony swoim mężom, tak jak samemu Panu. Jest to początek najbardziej znanego fragmentu biblijnego poświęconego relacji żona-mąż. Fragmentu, który jest często interpretowany bardzo błędnie. Nie chodzi tu w żadnym wypadku o ślepe, bezwzględne posłuszeństwo żon względem ich mężów. Nie, chodzi o pełne miłości, łagodności i ciepła, świadome podporządkowanie się żony mężowi. Żona w ten sposób odpowiada na miłość męża, odwzajemnia miłość, którą on jej okazuje. Apostoł porównuje tę relację miłości do więzi pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Czytamy, mąż kierować ma żoną, tak jak Kościołem kieruje Chrystus, który jest zbawicielem ciała Kościoła. Jak Kościół jest podporządkowany Chrystusowi, tak samo żony niech będą we wszystkim podporządkowane mężom. Mąż ma kierować, przewodzić, podobnie jak Chrystus. To oznacza przede wszystkim, że ma być odpowiedzialny za wspólnie podejmowane decyzje. Nie chodzi tu o przywileje, ale o obowiązki. Kochający mąż nie będzie wykorzystywał danego mu autorytetu, żeby rządzić, dominować, ale będzie czynił wszystko, by chronić swoją żonę, by otaczać ją opieką, tak żeby czuła się bezpiecznie. W starszym przekładzie tego fragmentu listu czytamy, że mąż powinien być głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Co to znaczy? Znaczy to, że relacja pomiędzy mężem i żoną powinna być relacją miłości, relacją oddania, poświęcenia. W ciągu wieków z powodu grzechu i egoizmu, głównie męskiego, doprowadzono do wielu zniekształceń relacji małżeńskiej. Ale plan Boży jest niezmienny. Mąż otrzymał bardzo odpowiedzialne zadanie troszczenia się o dobro żony i całej rodziny, a nie uprzywilejowaną pozycję władcy. Oczywiście małżeństwa nie można do końca porównywać ze związkiem Chrystusa i Kościoła, bo Chrystus jest doskonały, bezgrzeszny, jako głowa Kościoła, czego nie można powiedzieć o żadnym mężu. Pomimo to, porównanie dokonane przez apostoła jest bardzo trafne. Chrystus jest duchowym przywódcą Kościoła. Mąż jest duchową głową swojej rodziny i jest odpowiedzialny za jej rozwój, za jej duchowy stan. Chrześcijańskie małżeństwo powinno czerpać inspirację z więzi, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem a Kościołem. Mężowie, wzywa apostoł, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus kocha Kościół, za który oddał swoje życie. Mąż powinien kochać żonę miłością tego samego rodzaju, co miłość Chrystusa względem Kościoła. Chrystus oddał swoje życie za Kościół. Mąż powinien niejako oddać do dyspozycji żonie swoje życie. Powinien żyć tak, by żona odczuwała jego miłość, jego troskę, opiekę, gotowość do poświęceń. W tej relacji nie może zwyciężać egoizm. Mąż nie może być samolubem ani despotą. Nie może koncentrować się na swoich potrzebach, swoich prawach i przywilejach. Powinien mieć na uwadze zawsze potrzeby swojej żony, jej dobro. Apostoł trzy razy apeluje w tym fragmencie listu, by mężowie miłowali swoje żony. Musimy pamiętać, że w Biblii miłość zawsze oznacza aktywne i pełne poświęcenia poszukiwanie dobra drugiej osoby. Mąż ma kochać swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, za który oddał swoje życie. Chrystus jest wzorem dla męża, nie tylko jeśli chodzi o przywództwo, ale także jeśli chodzi o czynną, aktywną miłość. Możemy powiedzieć, że miłość bez przywództwa prowadzi do chaosu, a przywództwo bez miłości prowadzi do tyranii. Postawa męża powinna być więc zrównoważona, tak jak postawa Chrystusa. Mąż powinien przyjąć na siebie zarówno odpowiedzialność przywództwa, jak i kochania, miłowania żony. Apostoł pisze: mężowie, kochajcie swoje żony, jak Chrystus kocha Kościół, za który oddał swoje życie. Chciał w ten sposób uświęcić go, oczyścić przez słowo i obmyć wodą, aby zgromadzić przy sobie Kościół wspaniały, bez żadnej plamy, wady czy jakiejś skazy, święty i nienaganny. Podobnie jak Chrystus uświęca Kościół, oczyszcza go przez słowo, żeby był bez skazy, nienaganny, tak mąż powinien zachęcać żonę, nauczać ją, wstawiać się za nią w modlitwie, by mogła rozwijać się duchowo i by wspólnie cała rodzina mogła zbliżać się do Chrystusa. Apostoł tłumaczy dalej: tak właśnie jak swoje ciało powinni mężowie kochać swoje żony. Kto kocha żonę, kocha siebie samego. Przecież nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, ale jedząc i ubierając się, dba o nie, tak jak Chrystus dba o Kościół. To my właśnie jesteśmy członkami Jego ciała. Małżonkowie nie są konkurentami, przeciwnikami, rywalami. Należą przecież do siebie wzajemnie. Stanowią jedno ciało. Troszcząc się o współmałżonka, troszczą się więc o swoje ciało, o samych siebie. A ponadto należą przecież do jednego Kościoła, do jednego ciała Chrystusowego. Więź między mężem i żoną, którzy należą do Chrystusa, jest czymś wyjątkowym. W chrześcijańskim domu Chrystus jest stałym gościem. Jest trzecią osobą stale obecną w domu, w którym oboje małżonkowie ufają Mu, rozmawiają z Nim poprzez modlitwę, uzgadniają z Nim każdą ważniejszą decyzję, kierując się zawsze Jego słowem. Więź z Chrystusem i więź małżeńska mają się wzajemnie przenikać, wzbogacać i umacniać. Przeczytajmy raz jeszcze słowa apostoła, który pisze, że w tym wszystkim kryje się wielka tajemnica. Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus kocha Kościół, za który oddał swoje życie. Chciał w ten sposób uświęcić go, oczyścić przez słowo i obmyć wodą, aby zgromadzić przy sobie Kościół wspaniały, bez żadnej plamy, wady czy jakiejś skazy, święty i nienaganny. Tak właśnie, jak swoje ciało, powinni mężowie kochać swoje żony. Kto kocha żonę, kocha siebie samego. Przecież nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, ale jedząc i ubierając się, dba o nie, tak jak Chrystus dba o Kościół. To my właśnie jesteśmy członkami Jego ciała. Wiecie, że opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną. Oboje staną się wtedy jednym ciałem, a w tym kryje się wielka tajemnica. Mam na myśli związek Chrystusa z Kościołem. Każdy z was niech kocha swoją żonę jak siebie samego, a żona niech szanuje swego męża. Chrystus kocha Kościół, oddał za niego swoje życie. Chce go oczyszczać, uświęcać przez swoje słowo. Chce, by był Kościołem wspaniałym, bez żadnej wady czy jakiejśkolwiek skazy. Ma to być Kościół nienaganny, święty. Ma być jak czysta, piękna panna młoda, oczekująca na swego męża. Pomyślmy, jak różni się ta wizja Kościoła jako młodej panny, pięknej, czystej, kochającej swego oblubieńca, od obrazu Kościoła, który widzimy na co dzień, pełnego brudów, brzydoty, nudy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie trwamy w żywej więzi z Jezusem. Nie jesteśmy całkowicie Mu oddani. Nie pragniemy ze wszystkich sił podobać Mu się. Nie chcemy poddać się Jego wpływowi, Jego procesowi oczyszczania. I On nie może nas przemieniać, przekształcać, tak żebyśmy byli podobni do obrazu Kościoła wyrysowanego przez apostoła Pawła. Jezus jest światłością świata. Jeśli zwrócimy się całym sercem ku Niemu, Jego światłość ogarnie nas, prześwietli i wtedy Jezus będzie mógł gromadzić przy sobie, jak mówi Biblia, Kościół wspaniały, bez żadnej plamy, wady czy jakiejś skazy, święty i nienaganny. Każdy z nas niech nosi w sercu słowa listu do Efezjan. Ze snu się obudź i powstań z martwych, a Chrystus światłem Twoim się stanie. Dzisiejszy tekst biblijny zachęca nas do dokonania rewizji naszego życia rodzinnego i naszego zaangażowania we wspólnocie Kościoła. Pamiętajmy, mężowie, że mamy kochać swoje żony tak, jak Chrystus kocha Kościół. Pamiętajcie, drogie żony, że winnyście mężom posłuszeństwo i szacunek, tak jak Kościół oddany jest Chrystusowi. Pamiętajmy wszyscy, by wykorzystywać każdą chwilę, by starać się zrozumieć wolę Boga, pozwalać, by wypełniał nas Duch Boży. I za wszystko dziękujmy Bogu Ojcu w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana.